Dziś razem z europoseł Danutą Jazłowiecką sumujemy bardzo gorącą sesję Parlamentu Europejskiego, podczas której oprócz sytuacji na Węgrzech został przedstawiony raport, coroczny raport dotyczący sytuacji w Unii Europejskiej. Pani poseł, szczegóły tego raportu?
Tak, ponieważ mamy mało czasu, spróbuję to w jakichś takich punktach troszeczkę powiedzieć, o czym powiedział Jean-Claude Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej. Otóż przede wszystkim podkreślił, Unia Europejska nie jest idealna, ale musimy wszyscy pracować na to, żeby taką się stała albo była zbliżona do idealnej. Podkreślił również to, że Unia Europejska jest gwarancją pokoju i że tak naprawdę powinniśmy ją szanować i że Unia Europejska jest siłą najsłabszego kraju. W związku z tym my też jako Polacy nie powinniśmy się zgodzić na to, żebyśmy osłabiali tą Unię Europejską, bo bardzo łatwo jest krytykować inne kraje, że w innych krajach są jakieś błędy, nie widząc swoich błędów, a te nasze błędy niestety wpływają na słabość Unii Europejskiej. Ale z dobrych wiadomości to zwrócił uwagę na to, że bezrobocie młodzieży, które jeszcze niedawno, jeszcze 2 lata, jeszcze 3 lata temu wynosiło 75% w niektórych miejscach, wynosi 14% i jest najniższym wynikiem od wielu, wielu lat. Oczywiście to jest wciąż bardzo, bardzo dużo, ale musimy się też liczyć z tym, że około 7 milionów młodych ludzi nie chce się uczyć, nie ma żadnego wykształcenia, nawet podstawowego, nie uczestniczy w żadnych szkoleniach i nie chce pracować. Więc to jest bardzo trudne środowisko, na którym wciąż pracujemy i szukamy jak najlepszych rozwiązań. No i oczywiście też takim dobrym sygnałem jest i była wizyta Aleksisa Tsiprasa, premiera Grecji, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że Grecji udało stanąć się na nogi po latach walki z kryzysem. Oczywiście też nie jest tam jeszcze idealna sytuacja, ale nareszcie Grecja może zająć się emerytami, może zająć się tymi wszystkimi, którzy są bezrobotni, może zająć się wszystkimi tymi, którzy mają niskie wynagrodzenia, bo nareszcie zaczęła notować dodatni wzrost gospodarczy, a wiemy, że była w nieprawdopodobnym kryzysie. 30% obniżenia wynagrodzeń i 30% obniżenia rent emerytalnych. W takim stanie Grecja była bezpośrednio w trakcie kryzysu. Także tutaj też Juncker podkreślił, że właśnie, że cieszy się ogromnie, że dzięki wsparciu z Unii Europejskiej Grecji udało się stanąć na nogi. Podkreślił również, że tak naprawdę Unia Europejska to jest prawie 50% PKB światowego, dokładnie 47%, że umów handlowych, które ma Unia Europejska, to są umowy z ponad 70 państwami. A więc widzimy, jak bardzo ważne jest, żebyśmy byli członkiem tej Unii Europejskiej, bo dzisiaj, proszę Państwa, wszyscy się liczą tylko z silnymi. Byłam kilka lat temu na takim szczycie Unia Europejska-Chiny i rozmawialiśmy tam z Chińczykami, pytaliśmy się, jak oni traktują Unię Europejską. I oni powiedzieli, że Unia Europejska, jaka sama w sobie, może nie do końca ich interesuje, bo ich zawsze interesuje najmocniejszy partner, ale Unia silna ich interesuje. Więc zastanówmy się, mówiąc o polexicie, czy w dobrym kierunku chcemy iść. Ale też, co było takie bardzo miłe, taki bardzo miły gest w stosunku Polski, podkreślił, że właśnie w chwilach kryzysu powinniśmy się przede wszystkim wspierać i że takim doskonałym przykładem są pożary w Szwecji. Tutaj podkreślił rolę polskich strażaków, jak ogromnie wspierali Szwecję w gaszeniu tych pożarów. No i nawiązując jeszcze raz do tej ochrony naszego terytorium, podkreślił, że zwiększy się liczba urzędników ochrony granicznej do 12 tysięcy, że jeszcze wzmocniony zostanie Frontex. Podkreślę, że przypomnę tylko, że Frontex jest to agencja, która ma miejsce w Polsce. Oczywiście też pochwalił pracę Frontexu, że właśnie dzięki Frontexowi o 90% ograniczyliśmy przypływ do Europy nielegalnych migrantów. Zwrócił uwagę też na to, że powinniśmy troszeczkę więcej inwestować w Afryce, że to jest taka przyszłość całego świata, którą świetnie rozumieją Chińczycy i którzy faktycznie bardzo mocno inwestują w te tereny. I zwrócił uwagę też na Brexit i podkreślił, że no powinniśmy uszanować decyzję Anglików i zgodzić się na ten Brexit, chociaż robimy to z wielkim bólem i najprawdopodobniej też Wielka Brytania robi to z wielkim bólem, ale też zwrócił uwagę też na to, że Brexit sprawi, że granica Irlandii Północnej będzie bardziej widoczna i to może przysporzyć pewien chaos. Także ta ocena była dobra, taka bardzo nastrajająca pozytywnie, ale też i sytuacja w Europie jest znacznie lepsza niż 2 lata temu. Jednak gospodarki poszczególnych krajów i całej Europy się rozwijają dynamiczniej i to też daje szansę na wychodzenie z różnych problemów dużo łatwiej.
Tyle o raporcie, który co roku jest prezentowany przed europarlamentarzystami. Natomiast pani poseł, kolejna sprawa, która też elektryzowała wszystkie strony polityczne w Polsce, czyli sprawa praw autorskich. Od razu dodajmy, że nie jest to akta 2, jak to niektórzy mówią, ponieważ akta to były zupełnie inne sprawy, gdzie był nacisk położony przede wszystkim od strony dużych koncernów, powiedzmy sobie szczerze, wydawniczych. Natomiast niektórzy w Polsce mówią, że to, o czym rozmawiali i co głosowali europarlamentarzyści, to takie akta 2 i nałożenie kagańca cenzury.
No właśnie, i tu przyznam się, że ja mam bardzo często problemy z moimi kolegami z Prawa i Sprawiedliwości, którzy bardzo często opiniują różnego rodzaju akta prawne przygotowywane przez Parlament Europejski czy przez Unię Europejską. I często mam takie wrażenie, że albo nie czytali, albo czytali bardzo nieuważnie, a nawet to nazywam po łebkach, i gdzieś tam coś zasłyszeli, bo ta dezinformacja, jaka wychodzi z ich ust, z Parlamentu Europejskiego, jest po prostu przerażająca. To, co my dyskutowaliśmy i tak naprawdę najbardziej kontrowersyjne jest właśnie to, w jaki sposób informacje wychodzą od polityków polskich na temat tego, co my tu robimy w Parlamencie Europejskim. Chciałabym zaznaczyć po polityków polskich przede wszystkim z Prawa i Sprawiedliwości, a więc tych, którzy dzisiaj rządzą, którzy dzisiaj powinni być bardzo odpowiedzialni za informację, którą przekazują. Oczywiście nasza praca dyrektywy parlamentu w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku nie jest aktu 2. Tu mówimy w tym dokumencie, jesteśmy jedyni na świecie, którzy zaczęli pracować nad prawem dotyczącym internetu, dotyczącym cyfryzacji. To jest, proszę Państwa, dla nas, dla naszej przyszłości bardzo ważne. Zaczęliśmy to robić 10 lat za późno, w momencie, kiedy powstawał internet, kiedy były pierwsze sygnały, już wtedy powinno być prawo stanowione, w tym celu, by nie dopuścić do sytuacji, jaką mamy dzisiaj, do fake newsów, do wykorzystania dezinformacji, manipulacji informacją, do wykorzystania mediów socjalnych do tego, żeby wylewać siebie złość, nienawiść. To jest coś niesamowitego, co się w tej chwili dzieje w internecie, nie tylko w naszym kraju, może w naszym kraju rzeczywiście w bardzo dużej skali, ale nie tylko w naszym kraju. Tak naprawdę dokument ma chronić twórców, ale przede wszystkim wydawców, bądźmy szczerzy, przede wszystkim wydawców, którzy wspierają twórców, ludzi kreatywnych, tworzących muzykę, tworzących dzieła sztuki, które są udostępniane w internecie. Te wydawnictwa powinny również zarabiać, a dzięki zarobkom tych wydawnictw również twórcy powinni zarabiać za pracę, którą wykonują. Ja chciałabym zadać pytanie każdemu Polakowi. Czy za pracę, którą wykonujesz, chciałbyś dostawać byle jakie pieniądze, jakiekolwiek pieniądze, mimo że twoja praca jest publikowana, pokazywana na całym świecie? Z pewnością każdy z nas chciałby też z tego korzystać. I w związku z tym zadbaliśmy o to, żeby właśnie ci autorzy mieli taką szansę. Oczywiście ja powiedziałam, byle jakie pieniądze zarabiać. Nie możemy powiedzieć, że nasi twórcy zarabiają byle jakie pieniądze, ale dlaczego nie mieliby zarabiać więcej właśnie z tego względu, że przestrzegane byłoby prawo. Bardzo ważne to, co jest w tym dokumencie. Wyłączone są mikro i małe przedsiębiorstwa, więc wszystkie platformy małe są wyłączone spod tego dokumentu. Platformy małe są wyłączone i jednocześnie razem z tym wszyscy pojedynczy użytkownicy, a więc nikt nie będzie nas blokował, nikt nie będzie nas filtrował, oczywiście z wyjątkiem tych filtrów, które dzisiaj obowiązują, a więc przekazywania treści nielegalnych. To będzie nadal funkcjonowało. Są również specjalnie wskazane wyjątki wykorzystywania danych przez instytucje edukacyjne, przez instytucje kultury, które różnego rodzaju materiały będą wykorzystywały właśnie dla celów edukacyjnych, przez jednostki badawcze. I muszę Państwu powiedzieć, że mieliśmy tutaj pielgrzymki dziesiątek środowisk z Polski, które nas prosiły, żebyśmy ten akt poparli, dlatego że oni tego aktu potrzebują. Oczywiście musimy mieć świadomość, że po wdrożeniu tego aktu będą dokonywane zmiany, ponieważ jesteśmy pierwsi na świecie, którzy coś takiego przygotowali. Najprawdopodobniej są tam nieścisłości, są jakieś luki, które będą potrzebne, więc będziemy to natychmiast naprawiać. Ale musimy też zaobserwować właśnie, jak będzie funkcjonował rynek pod tym dokumentem, żeby móc naprawiać.
Pani poseł, to na koniec. Rozpoczęliśmy od wyimaginowanej rzeczywistości, no to teraz będzie o realnych pieniądzach, które zostaną przekazane z Brukseli, o pieniądzach, które popłyną z Funduszu Solidarności dla polskich rolników.
Tak, muszę Państwu powiedzieć, że na pewno pamiętamy tę sytuację w Polsce, burzę z roku 2017, które spowodowały rozległe zniszczenia lasów prywatnych, państwowych, infrastruktury publicznej i wiele innych, i gdzie oszacowano straty na prawie 500 000 000 euro. I oczywiście wtedy bardzo często słuchaliśmy takiej opinii, że no nie mamy co zwracać się do Europy, bo Europa nam nie pomoże. Otóż wymusiliśmy na naszych kolegach z rządu, na naszych kolegach z PiS-u, żeby jednak został złożony wniosek o dofinansowanie tych odszkodowań ze strony Unii Europejskiej. I ten wniosek został złożony. Raportem zajął się pan Lewandowski, który świetnie zna sprawy związane z finansowaniem. I Komisja Europejska przeznaczyła prawie 34 miliony euro z budżetu na rok obecny, z czego te środki podzielone zostały między Bułgarią, która również miała powódź w 2017 roku, Grecją, która miała trzęsienia ziemi również w 2017 roku, i Litwą też, w której były bardzo dużo powodzi. Polska dostała z tej puli drugą po Litwie, drugą kwotę. Litwa dostała prawie 17 milionów, a Polska dostała ponad 12 milionów euro na odszkodowania dla tych wszystkich, którzy zostali poszkodowani przez powódź. To jest przykład na to, że można liczyć na solidarność, ten fundusz nawet nazywa się Funduszem Solidarności Unii Europejskiej, można liczyć na solidarność Unii Europejskiej, nawet jeżeli czasami się jest niesolidarny wobec swoich partnerów.
I tym optymistycznym akcentem zakończymy dziś naszą rozmowę, pani poseł. Rozmawialiśmy o tym, o czym debatowali między innymi europosłowie. Zachęcamy też do zapoznania się, bo to oczywiście nie jedyne tematy, które były pewnie poruszane podczas tej sesji parlamentarnej. Szukajcie zatem między innymi strony, które są w internecie dostępne i nawet przetłumaczone na język polski. Tam można szerzej zapoznać się z tym, czym zajmowali się europosłowie. A dziś, jak zwykle, o tym wszystkim opowiadała europoseł Danuta Jazłowiecka z Europejskiej Partii Ludowej. Pani poseł, serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. No i zapraszamy naszych słuchaczy ponownie w przyszłym tygodniu.
To jeszcze na koniec zachęcam tych wszystkich, którzy rzeczywiście będą chcieli się przyjrzeć, co się działo w Parlamencie Europejskim podczas tej sesji, by wysłuchali premiera Grecji Aleksisa Tsiprasa, by zobaczyć, do czego prowadzi rozdawnictwo. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.